Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji jest znany radiosłuchaczom ksiądz profesor Jan Machniak, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, wykładowca akademicki. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Księże profesorze, choć parafia jest pod wezwaniem Wszystkich Świętych, to odpust parafialny był obchodzony także niedawno w święto apostołów Piotra i Pawła, bo przecież kościołem parafialnym tej parafii jest właśnie kościół apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej w Krakowie, zapewne znany krakowianom to z pewnością, ale także wielu osobom, które turystycznie odwiedziły Kraków.
Rzeczywiście nasza parafia stara, bardzo stara, z XIII wieku, miała kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, ale ten kościół spłonął na początku XIX wieku i potem ta parafia wędrowała, była w kościele świętego Idziego pod Wawelem. Ostatecznie po I wojnie światowej został przydzielony naszej parafii kościół pojezuicki, kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, kościół barokowy, pierwszy kościół barokowy w Krakowie. Jezuici po kasacie stracili ten kościół, został on przejęty przez Komisję Edukacji Narodowej, a potem w czasach rozbiorów pełnił funkcję kościoła wojskowego, kościoła dla żołnierzy austriackich, dla garnizonu, który stacjonował w Krakowie. I tak było aż do końca I wojny światowej. Jeszcze w międzyczasie był taki krótki epizod, że próbowano ten kościół zamienić na cerkiew prawosławną, ale to nie wyszło. Natomiast po I wojnie światowej stał się kościołem parafialnym i nosi tytuł świętych apostołów Piotra i Pawła. To jest taki szczególny tytuł, bo właśnie po Soborze Trydenckim wielu kościołom jezuici nadawali tytuł Piotra i Pawła, żeby podkreślić związek ze stolicą apostolską w czasach reformacji, kontrreformacji, odchodzenia od kościoła. Ten tytuł Piotra i Pawła miał pokazywać, że fundamentem kościoła jest Piotr, a natomiast teologiem, który nadał jakiś szczególny rys w wierze naszej chrześcijańskiej, jest święty Paweł apostoł, apostoł narodów, który osobiście nie znał Pana Jezusa, nawrócił się pod wpływem spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem, takiego bardzo wewnętrznego, głębokiego i tak bardzo się przejął tym spotkaniem, że potem już tylko podróżował, wędrował po całym ówczesnym Cesarstwie Rzymskim i głosił naukę Chrystusa. Jak sam napisał, nastawał w porę i nie w porę, żeby tą Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie Bożym przekazywać różnym ludziom. Także ten nasz odpust ma taki szczególny wymiar, bo podkreślamy nasz związek ze stolicą apostolską. Wywieszamy wtedy przed kościołem flagi narodowe, ale też flagi stolicy apostolskiej i flagi Krakowa, biało-niebieską. Flaga biało-żółta to jest flaga stolicy apostolskiej i biało-czerwona flaga narodowa. Ten nasz odpust, wiadomo, w centrum Krakowa to nie jest łatwa sprawa, a dlatego, że jest bardzo dużo kościołów. Na terenie naszej parafii, obejmującej teren pod Wawelem, tutaj od ulicy Zwierzynieckiej aż po ulicę Starowiślną, Franciszkańska też jest granicą, ma 6 innych kościołów, w tym duże bazyliki franciszkanów, bernardynów pod Wawelem. Jest kościół księży misjonarzy świętego Pawła, świętej Agnieszki, kościół wojskowy. Są siostry urszulanki, są klaryski, które nigdy nie wychodzą, klauzurowe siostry. To jest kościół świętego Andrzeja apostoła, bardzo stary, gotycki. Są siostry bernardynów. To wszystko razem stanowi naszą parafię i ten odpust Piotra i Pawła jest takim momentem zjednoczenia całej parafii.
Czyli w takim razie wnioskuję, że przychodzą także przedstawiciele tych klasztorów, zakonów i uczestniczą w tej radosnej uroczystości. Jaki miała w tym roku przebieg?
Nasza uroczystość odbywała się w sobotę 29 czerwca i takim rysem charakterystycznym było to, że mieliśmy dwie takie główne msze święte. W ogóle porządek nabożeństw był tak jak w niedzielę, więc msze o 8, 9.30, 11, 12.30, 18. O 12.30 byli zaproszeni księża, którzy mieszkają na terenie parafii, bo na terenie parafii jest też ulica Kanonicza, gdzie jeszcze kilka budynków pozostało przy kościele i tutaj mieszkają pracownicy kurii metropolitalnej, profesorowie. Na terenie naszej parafii znajduje się rektorat Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Właśnie ci księża byli zaproszeni w południe. Szumie południowej przewodniczył ksiądz dziekan, ksiądz Grzegorz Szewczyk, proboszcz od świętego Floriana. I on też wygłosił kazanie. Ale to, co jest takie charakterystyczne, to jest wieczorna msza święta o godzinie 18, która czasem kiedyś była nazywana główną mszą świętą, bo 29 wypada różnie, dzień roboczy, wtedy no, nie jest to święto państwowe. Dlatego najwięcej ludzi przychodziło na 18 i teraz też, jak jestem tutaj proboszczem 3 lata, najwięcej ludzi przychodzi na tą mszę o godzinie 18. Wtedy gra na tej mszy świętej orkiestra świętego Maurycego, orkiestra, która czasem koncertuje w naszym kościele. I ta orkiestra wykonywała mszę świętą koronacyjną Mozarta. Liturgii przewodniczył ksiądz profesor Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego. I no, rzeczywiście było bardzo dużo ludzi. Byli też goście zaproszeni. Przychodzą zwykle do nas państwo senatorowie cichoniowie, rodzice pana prezydenta w tym roku byli. Kiedyś zdarzyło się nam także, że był sam pan prezydent na tym święcie, bo wtedy zwykle jest odprawiana msza święta za jego przyjaciela, za profesora Kwiatkowskiego. Także w tym roku też zaszczycił swoją obecnością pan minister, pan profesor Janusz Kawecki, ale przede wszystkim ludzie, którzy przychodzą. Kościół, który bardzo trudno jest wypełnić, bo jest to największy barokowy kościół, jest ponad 400 miejsc siedzących i rzeczywiście ten kościół się wypełnił i każdy mógł wysłuchać tej pięknej mszy świętej, a przede wszystkim wziąć udział w liturgii bardzo pięknej, bardzo bogatej i też wyrazić swoją więź ze Stolicą Apostolską, bo w uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła modlimy się za Ojca Świętego, ale też przecież w całym kościele zbieramy składkę, która kiedyś nazywała się Świętopietrzem. Raz w roku cały Kościół wysyła pieniądze do Stolicy Apostolskiej, pieniądze, którymi potem Ojciec Święty dysponuje, wtedy kiedy są jakieś tragedie, jakieś nieszczęścia, jakieś wypadki losowe, czy w naturze jakieś deszcze, niepogody, wtedy Ojciec Święty właśnie z tych pieniędzy, które katolicy zbierają w tym jednym dniu i posyłają do Stolicy Apostolskiej, papież tymi pieniędzmi dysponuje. Więc można powiedzieć, że ten odpust ma taki szczególny charakter tutaj w Krakowie, bo no jest momentem takiej integracji dla naszej parafii, ale też dużo ludzi było spoza parafii, a z drugiej strony jest wyrazem naszej jedności ze Stolicą Apostolską, co dzisiaj w dzisiejszych czasach jest no niezwykle istotne, bo po tych takich chwilach fascynacji pontyfikatem papieża Franciszka widzimy teraz, że też kiedy Ojciec Święty zabiera zdecydowanie głos, przychodzą słowa krytyki, gesty Ojca Świętego nie zawsze są zrozumiałe, ale też widać, jak ludzie wykorzystują Ojca Świętego do swoich interesów. Przecież ten, który został tam zawieziony, założyciel fundacji Nie Lękajcie Się, okazał się oszustem. Papież całował go po rękach, przepraszając za grzechy kapłanów. Okazało się, że to wszystko było mistyfikacją. Dlatego ta nasza modlitwa w tym dniu odpustu parafialnego jest takim szczególnym momentem uświadomienia sobie, że dzisiaj Piotrem, czyli skałą, jest papież Franciszek. I tak jak kiedyś Piotr otrzymał od Pana Jezusa zapewnienie, że na tej opoce zbuduje Kościół mój, dzisiaj my chcemy wyrazić tą prawdę, że chcemy budować naszą wiarę właśnie na tej opoce, na papieżu Franciszku, na tej jedności z papieżem Franciszkiem, na jego wyznaniu wiary, na jego całej postawie. Także ten odpust taki jest no, szczególny, bo bezpośrednio przypomina nam też naszą więź z Ojcem Świętym, z Janem Pawłem II. Jest wielki kult Jana Pawła II w naszym kościele, bo jest tablica, która przypomina, że w tym kościele Piotra i Pawła rodzice Ojca Świętego wzięli ślub. Karol Wojtyła, Karol Józef, ojciec i Emilia z domu Kaczorowska. Jest piękna tablica, która przypomina o tym, że w 1905 roku w lutym właśnie w tym kościele wzięli ślub, stali się małżeństwem, rodziną i potem wiemy, że w tej rodzinie przyszedł na świat w 1920 roku Karol Wojtyła.
I w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie tego wydarzenia. Księże profesorze, wspomniał ksiądz o trudnych czasach, które przyszły dla Kościoła, dla ludzi wierzących. Napór ideologii wrogich Chrystusowi, wrogich krzyżowi, ludziom wierzącym także w konsekwencji. jest no, chyba od dziesięcioleci niespotykany. Nie chcę powiedzieć, że bezprecedensowy, bo były sytuacje w historii Kościoła, kiedy ludzie wiary byli prześladowani, kiedy byli mordowani, rzucani lwom w pierwszych wiekach Kościoła, później chociażby w XX wieku mordowani w komorach gazowych czy w sowieckich łagrach, ale przychodzą ciężkie czasy.
Rzeczywiście te ostatnie miesiące są czasem takiej wielkiej próby dla Kościoła, bo oskarżenia, jakie padły wobec Kościoła, wobec ludzi Kościoła, wobec księży, konkretnych księży, wobec biskupów, co więcej, to zło nawet miało odwagę oskarżać kardynałów, Ojca Świętego Jana Pawła II. To wszystko razem sprawia takie wrażenie, że Kościół no, staje się taką twierdzą, bardzo mocno atakowaną, ale rzeczywiście od jakiegoś czasu, ja myślę, że od no, co najmniej stu kilkudziesięciu lat jest ta walka bardzo taka mocna, bo marksizm, czyli ta teoria materialistyczna, która potem przepoczwarzała się w różne nurty, w różne ruchy, feminizm, to wyzwolenie kobiet, zrównanie płci, dzisiaj mówimy gender, LGTB, to wszystko znajduje swoje odbicie też i w życiu Kościoła, no bo taki świat jest współczesny, bo tak ten świat dzisiaj wygląda i Kościół jest przecież mocno osadzony w tej rzeczywistości współczesnego świata. To, co stało się w maju, ataki najpierw na ikonę Matki Bożej, na obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ataki w czasie Bożego Ciała, na Eucharystię. To bym powiedział, że są dwa takie najbardziej delikatne punkty naszej wiary. Eucharystia, czyli żywa obecność Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie. Dlatego, że rzeczywiście są różne religie i materialiści, czy ateiści, czy no, ludzie, którzy w jakiś sposób walczą z Kościołem, oni mówią, dobrze, wierzcie sobie jak chcecie. Ale Eucharystia to jest niezwykła konsekwencja. Bóg stał się człowiekiem, ale też jest obecny pośród nas, idzie razem z nami i w Boże Ciało wychodzimy na zewnątrz, żeby zamanifestować naszą wiarę, żeby pokazać światu największy skarb. Jest ogromna ilość cudów eucharystycznych, które potwierdzają żywą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, bo od najdawniejszych czasów, czy Lanciano, czy Orvieto, czy jeszcze jakieś inne miejscowości, dzisiaj również u nas Sokółka, Legnica, te znaki są bardzo wyraźne, Buenos Aires, czyli Argentyna, to rzeczywiście wszystko jest sytuacją taką no bardzo, powiedziałbym, bardzo, bardzo istotną. I teraz uderzenie, profanacje procesji Bożego Ciała, wyśmiewanie tej wielkiej tajemnicy, wyśmiewanie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Myślę, że to jest sytuacja no bardzo, bardzo mocno zorganizowana, bardzo, bym powiedział, taka trudna dla Kościoła, a jednocześnie jest okazją do dawania odpowiedzi, do tego, żeby trwać w wierze.
Co charakterystyczne, ten kult maryjny przecież od samego początku obecny w dziejach Kościoła w Polsce, bo pamiętamy o hymnie Bogu Rodzica, czy pamiętamy też o mickiewiczowskich Dziadach, gdzie jest opowieść w ramach tej właśnie narracji w Dziadach, że Vivat Polonus, unus defensor Marii, niech żyje Polak, jedyny obrońca Maryi. Czasem chyba nawet wydaje się, że osoby, które były, tak mówiąc kolokwialnie, na bakier z wiarą, to jednak ta obecność Matki Bożej była bardzo istotna w ich życiu.
Pobożność maryjna w Polsce od czasów Bogu Rodzicy, czyli właściwie od samych początków naszej wiary, przybierała na sile pod Grunwaldem. Żołnierze, idąc do walki o wartości, o chrześcijaństwo, śpiewali pieśń Bogu Rodzica, a potem w różnych sytuacjach żołnierz polski to no, szczególny czciciel Matki Bożej, Polak, król Jan III Sobieski, kiedy wracał spod Wiednia, odwiedzał sanktuaria i wszędzie zostawiał jakieś pamiątki, jakieś dary, jakieś wota, czy to Inwałt, czy Karmelici w Czernej, czy w Krakowie. Widać, jak mocno w naszej świadomości narodowej jest zakorzeniona pobożność maryjna. I nie dziwmy się, że zło właśnie uderzyło w to, co jest dla nas najcenniejsze, żeby sprowokować nas do reakcji. pierwszej chwili było zaskoczenie, ogromne zaskoczenie pod płaszczykiem sztuki, uprawiania sztuki. To pretekst banalny, śmieszny. Próbowano ośmieszyć Matkę Bożą, wieszanie ikony Matki Bożej na ubikacjach, na jakichś śmietniskach. To była taka zaczepka, ale potem jeszcze to poszło dalej. Uderzenie w Eucharystię. Myślę, że to jest jakby taki drugi punkt bardzo ważny. Maryja i obecność, żywa obecność Chrystusa we współczesnym świecie. Tym właśnie my różnimy się od całego świata. Wierzymy, że Chrystus idzie razem z nami, że nie jesteśmy sami. Uderzenie w kapłanów, film Sekielskich, bo trzeba mówić po imieniu, miał kilkanaście milionów odsłon na YouTubie. Po prostu dzisiaj widzimy, że to mistyfikacja, że wykorzystano materiały ubeckie. Nikt nie jest w stanie dzisiaj sprawdzić, na ile one są prawdziwe, że wykorzystano ludzi, których kiedyś namówiono na współpracę po to, żeby dzisiaj ośmieszyć, pokazać. No, zaskoczenie było ogromne. Ja też zwykle z budynku parafialnego, z kamienicy, gdzie mieszkam, przechodzę kilka kroków do kościoła Piotra i Pawła, czułem, jaka jest trudna sytuacja, jaka jest nieprzyjemna sytuacja, wyzwiska, które na ulicy się bardzo często pojawiały. I tak jak zwykle to czyniono to poza moimi plecami, to w tych ostatnich dniach prosto w twarz. Trudno wtedy w takiej sytuacji cokolwiek powiedzieć, cokolwiek dyskutować. Dopiero kiedy się okazało, że ten, który właściwie był początku tego filmu, że to zwykły oszust. No wtedy ludzie troszeczkę inaczej jakoś zaczęli patrzeć na to wszystko. Przyszli też nasi parafianie do kościoła, żeby powiedzieć, proszę księdza, my jesteśmy z księżmi, my nie wierzymy w te wszystkie kłamstwa. Ale wśród młodzieży na przykład, straszne, niezwykłe spustoszenie. Myślę, że to jest jakby taki element ogólnoświatowej walki z Kościołem, ale też z Panem Bogiem, z tymi wartościami, które są bliskie ludziom wierzącym. Bo popatrzmy, w latach 80. walka poszła w Ameryce. Uderzenie w Kościół. Ja pamiętam kardynała z Bostonu, kardynała Bernarda Law, którego papież zabrał do Rzymu. Tam nie dali mu żyć w Bostonie. Tak go niszczyli, tak go atakowali. Po latach się okazało, że oskarżenia były fikcją, że były nieprawdziwe wobec niego. On postępował zgodnie z zasadami. Ci księża, którzy w jakiś sposób przekroczyli Boże prawo, byli odsuwani od posługi kapłańskiej. Pojedyncze przypadki. Natomiast jego uczyniono winnym tego wszystkiego. Potem atak poszedł na Irlandię. W Irlandii, katolickiej Irlandii, był moment, kiedy z tej niewielkiej wyspy Irlandii najwięcej misjonarzy było na całym świecie. Oni rzeczywiście bardzo głęboko wierzący ludzie. Dzisiaj Kościół zniszczony, spustoszony zupełnie. Oskarżenia wobec księży, wobec sióstr zakonnych, procesy, które potem też okazywały się mistyfikacją, fikcją taką. To jest jakaś taka zaplanowana walka, która idzie poprzez świat. W Niemczech przecież w latach 90. wprowadzono prawo o związkach jednopłciowych. Bundestag, parlament niemiecki składający się z 600 osób, zaaprobował związki jednopłciowe jako związki, nie wiem jak to nazwać, małżeństwa, czy w cudzysłowie małżeństwa, śluby się odbywają. Kościół protestancki poszedł na współpracę, błogosławi te związki. Jeszcze jedyna ostoja Kościół katolicki, który w tej chwili jest już mniejszością w Niemczech. I teraz ta fala przeszła przez Odrę do naszego kraju. Myślę, że to jest bardzo ważny czas próby dla nas wszystkich. Argument mamy jeden, taki mocny, świadectwo. Po prostu dobre, przykładne życie. Życie w małżeństwie, życie w rodzinie. Rodziny silne Bogiem. Rodziny, które mają dzieci, które nie boją się przyjąć, zaakceptować dzieci. Ale jest przecież praca Karola Wojtyły tu w Krakowie, kiedy był biskupem. To jest praca wielkiego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jest w Polsce jeszcze do czego się odwołać. Jest pewna tradycja. Trochę jest taki niepokój o młode pokolenie, bo próby wchodzenia do szkoły z tymi różnymi programami. To jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo.
Zbliża się 28. pielgrzymka rodziny Radia Maryja i telewizji Trwam na Jasną Górę. Ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk apeluje w komunikacie, Wzywamy do powszechnej mobilizacji, powszechnego ruszenia na jasną górę zwycięstwa, ponieważ na naszą ojczyznę idzie potop ateistyczny, potop demoralizacji, niszczenia wiary w Pana Boga i niszczenia rodzin. Na początku chrześcijaństwa wołali chrześcijanie do lwów. Obecnie na jednym z uniwersytetów w naszej ojczyźnie prelegent porównał nas do świń tarzających się w błocie. Zauważmy, idzie potop, potop ateistyczny, LGBT, ideologia gender, uczenie dewiacji już od przedszkolaków przez szkoły, uniwersytety, media, teatry, wystawy, tak zwaną sztukę, internet, filmy, telewizję. Oczywiście Chrystus zapewnił, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą i w to wierzymy, ale widzimy, że te bramy piekielne próbują przemóc Kościół.
Ojciec dyrektor rzeczywiście ma rację. Ja bym powiedział, że jest takim głosem wołającego na pustyni, wołającego na puszczy, takiego proroka, który rzeczywiście bardzo ważny jest, żeby zrozumieć ten głos. On jest to głos bardzo, bardzo istotny, bardzo ważny. To, co dzieje się w naszej ojczyźnie, wymaga odpowiedzi. I nie ma na co czekać. Ta odpowiedź jest potrzebna już teraz, w tej chwili, w tym momencie. Chodzi przede wszystkim o taką rzecz, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje, ale też to wspólne spotkanie. Przypomnijmy sobie, kiedy papież przyjeżdżał do Polski. Ja pamiętam, jeszcze byłem wtedy świeckim studentem na Uniwersytecie Jagiellońskim i wtedy na Błoniach ponad milion ludzi. Wtedy poczuliśmy taką ogromną siłę. Jeżeli dzisiaj na Jasnej Górze zgromadzi się milion ludzi, którzy tak myślą, to coś musi się stać. To jest niemożliwe, żeby taka świadomość zbiorowa, żeby ona mogła w jakiś sposób nie zareagować, nie przynieść efektu, nie przynieść skutku.
Pamiętamy, co było, kiedy tak wielu Polaków, katolików zaangażowało się w akcję Różaniec do granic, gdzie uczestniczyło w modlitwie różańcowej w pobliżu granic naszej ojczyzny. Wtedy też wiele osób właśnie mówiło o takim, no nawet pewnego rodzaju odrodzeniu duchowym, o właśnie takim zaangażowaniu znacznej części Polaków w wiarę, modlitwę różańcową.
Tak, to był rzeczywiście niezwykły zryw. Masa ludzi, która pojechała wtedy do Warszawy, ale też taka świadomość społeczna, bo pielgrzymka, nawet jeśli zaangażuje milion osób, to jednak świadomość poszerza się o tych wszystkich, którzy mają rodziny, którzy mają swoje domy. W naszej parafii od 3 lat działa Akademickie Koło Przyjaciół Radia Maria. Są ludzie, którzy co roku jeżdżą na pielgrzymki Radia Maria, ale sam fakt tej świadomości, Akademickie Koło Przyjaciół Radia Maria, innych szkół wyższych w Krakowie. Myślę, że bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć, żeby o tym pamiętać, że taka wspólnota łączy, jednoczy i jednocześnie pomaga też nam samym jakoś tak pogłębić naszą świadomość, naszą tożsamość, nasze związanie się z tą tajemnicą Boga, który jest obecny we współczesnym świecie, jest źródłem siły. Jest źródłem siły. Ja sam słyszałem, jak moi koledzy, czy z Czech, czy ze Słowacji, też księża, jak mówili, patrzymy na was, dziękujemy wam za to świadectwo, bo jesteście kimś bardzo ważnym. Myślę, że ta pielgrzymka jest takim mocnym wyrazem naszej świadomości chrześcijańskiej, ale też naszego jasnego opowiedzenia się po stronie Chrystusa, po stronie Kościoła.
Zaczynamy w sobotę 13 lipca o godzinie 18. Mszy świętej przewodniczył będzie ksiądz biskup Edward Frankowski. Z kolei w niedzielę 14 lipca rozpoczynamy o godzinie 8 modlitwą i świadectwami. Centralnym punktem uroczystości będzie msza święta o godzinie 11 i wtedy to właśnie Eucharystii będzie przewodniczył ksiądz biskup profesor Ignacy Dec. Pamiętajmy, że 40 lat temu w czerwcu 1979 roku odbyła się pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski. Pierwsza pielgrzymka, w czasie której padły znamienne słowa: niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I jak deklaruje ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, teraz po 40 latach znów jest potrzeba głośnego wołania do Pana Boga, do Ducha Świętego, aby wstąpił i odnowił oblicze polskiej ziemi.
Ta pielgrzymka wtedy przed laty była takim bardzo ważnym momentem historii Polski, naszej polskiej świadomości. Przybycie Ojca Świętego na Placu Zwycięstwa, w Krakowie na Błoniach, w tych różnych miejscach, gdziekolwiek Ojciec Święty się pojawił. Mówią, że Ojciec Święty obudził ducha narodowego, tego ducha chrześcijańskiego, ducha chrztu. Bo ten duch był obecny od momentu chrztu w naszych sercach, w sercach Polaków. On dawał znać o sobie w różnych momentach naszych dziejów, naszej historii. I to przybycie Jana Pawła II jest tak ważne. Nie dziwmy się, to warto zauważyć, jak ten atak dzisiaj idzie też na papieża. Ktoś by pomyślał, no nie odważą się zaatakować papieża. Pod kurią w Krakowie przychodzą ludzie, nie wiem kim są ci ludzie, ze sztandarami, żeby odkanonizować Jana Pawła II. Kim oni są? Nieraz widzę młodzi, którzy na pewno tamtych czasów nie pamiętają. Czy nieświadomi? Oby tylko nieświadomi. Czy przekupieni przez kogoś, ktoś im zapłacił? Niewielka grupa ludzi, to nie są jakieś tłumy straszne. Albo stają pod Mickiewiczem. Myślę, że to jest taki znak dla nas, żeby jasno, wyraźnie stanąć przy Panu Jezusie. Tak jak Jan Paweł II to czynił, tak jak dzisiaj czyni to Radio Maryja, żeby opowiedzieć się wyraźnie za tymi wartościami, które są fundamentem naszej egzystencji.
Dziękuję serdecznie. Zachęcamy do uczestnictwa w pielgrzymce rodziny Radia Maryja i do modlitwy za Kościół, za naszą ojczyznę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był ksiądz profesor Jan Machniak, proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Krakowie, wykładowca akademicki. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!